Kontrowersyjne tematy. Gorące spory. Opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest środa, godzina 12.15 i o tej porze rozpoczynamy zazwyczaj otwarty mikrofon Radia Zachód. Pozostaniemy i dziś w nastroju przedwyborczym, bowiem zakup działki rolnej dokonany w 2002 roku przez Mateusza Morawieckiego i jego żonę stał się 17 lat później gorącym tematem ostatnich dni kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. W pełni legalna czynność, co warto podkreślić, czynność prawna wywołuje jednak reperkusje polityczne. Posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili projekt ustawy, w wyniku której współmałżonkowie prezydenta, premiera, ministrów i parlamentarzystów z prezydiów Sejmu i Senatu będą musieli składać oświadczenia majątkowe. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaproponował rozszerzenie działania przyszłej ustawy również na najbliższe rodziny posłów, wojewodów, marszałków województw. Jarosław Kaczyński oświadczył, że liczy na poparcie partii Grzegorza Schetyny w kwestii rozszerzenia ilości osób podlegających rygorom nowego prawa. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy, czy majątki rodzin polityków powinny być jawne.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Nasze telefony są już czynne. Odbierał je będzie Andrzej Gruszka, a my, znajdując się na ostrym finiszu kampanii wyborczej, wracamy do tematu majątków rodzin polityków. Pytamy, czy powinny być jawne, kogo powinny obejmować, bowiem, jak powiedziałem przed chwilą, koncepcji jest kilka. Jedna koncepcja autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej zakłada, że współmałżonkowie prezydenta, premiera, ministrów i parlamentarzystów z prezydiów Sejmu i Senatu będą musieli składać takie oświadczenia majątkowe. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość postuluje poszerzenie tej grupy osób o najbliższe rodziny, a więc współmałżonki, dzieci, posłów, wojewodów, marszałków województw. Wkrótce się okaże, jaki charakter będzie miała ta nowa ustawa. Nasze telefony 68 324 22 55 i 801 327 462 są już czynne, a my zapraszamy do dyskusji, czekamy na opinie. Można je wyrazić telefonując właśnie pod wymienione przeze mnie numery telefonów. W tej kwestii mamy kilka płaszczyzn dyskusji politycznych. Oczywiście on ma związek z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Wątek prawny i tak zwany wątek etyczny. Gazeta Wyborcza koncentruje się na wątku politycznym, próbując wpłynąć na wizerunek premiera na kilka dni przed końcem kampanii, co ma uderzyć cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kazimierz z Międzyrzecza.
Witam pana.
No więc...
Czy ujawniać majątki polityków, rodzin polityków, bo majątki
tak,
polityków są...
Tak, publicznych, oczywiście, że tak.
A ich rząd, dzieci?
Rządzący, politycy, którzy żyją z pieniędzy publicznych, oczywiście, że tak. Ich dzieci, oczywiście, że tak. I chciałem powiedzieć, że pan prezes świetnie rozgrywa te wszystkie rzeczy, bo ulepsza w kraju te wszystkie przepisy niejasne, pozwalające lawirować, ukrywać majątek czy tam korupcję poprzez swoje dzieci, być może rodzeństwo, polityka i tak dalej, i tak dalej.
No tu inicjatywa została również zgłoszona przez Platformę Obywatelską także.
Tak, chodziło o małżonków, ale PiS rozszerza to też na dzieci, a się zastanawiam, czy nawet nie na rodzeństwo się powinno jeszcze rozszerzyć. I to by było dla nas wyborców byłoby bardzo dobre i przejrzyste. Kontrolowalibyśmy, jak się ludzie dorabiają przy władzy.
Czyli to jest taki standard demokratycznego państwa. Nie odnosi pan wrażenia, że tak trochę reaktywnie to się odbywa pod wpływem wydarzeń?
Ale proszę pana, no przecież ci ludzie, im zależy, no, czy celebryci, czy ktoś, czy jacyś biznesmeni wielcy, im zależy na czy aktorom, czy artystom się mówi, że jak o kimś się nie mówi, to znaczy, że nie żyje. Jawnie to jest przedstawiane. Także im na tym zależy, a my powinniśmy mieć prawo wglądu do takich rzeczy. I to jest normalne, bo to są osoby publiczne. Jak ktoś nie chce, żeby o nim w sposób taki publicznie można było, każdy miał prawo do takich rzeczy, no to jeżeli będzie sobie hodował ogóreczki na działeczce przy domku, to na pewno nikogo to nie będzie interesować i będzie miał spokój. Ja jeszcze mam taki przykład.
Pan proszę Tusk bardzo.
Miał pensji, trzy zdania.
Proszę uprzejmie.
Jeszcze mogę?
Tak, proszę.
18 tysięcy pensji. Jego syn w tym czasie zrobił zakupy domów w Sopocie. Jego córka wydała około 3 miliony złotych, była studentką 19-letnią, niecałe lat 19 miała, na jakieś tam zakupy, na jakiś dom.
Ona prowadzi bloga, który świetnie się sprzedaje.
Tak, i jeszcze najnowszy model Mercedesa. Studentka. Więc to dobrze by było też sprawdzić. Skąd pan Tusk miał na to pieniądze?
Dziękuję bardzo. Czekamy na kolejne opinie państwa dotyczące jawności majątków najbliższych rodzin polityków. Halo? Na razie straciliśmy połączenie, ale chyba ktoś się do nas już dodzwonił. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam pana.
Ja Międzyrzecz. Pozdrawiam pana Kazimierza z Międzyrzecza. Ja króciutko tylko się ustosunkuję, panie redaktorze.
Ma pan dwie minuty także.
Tak, panie redaktorze, więc dla mnie sprawa działki pana Morawieckiego i dla ludzi myślących i znających fakty, to jest zupełna bzdura firmowana przez żydowską gazetę wyborczą. Używałem słowa żydowską, bo to mieliśmy publicznie w telewizji, wiadomo przez kogo podano.
Pani Barbara
Engelking.
Sprawa
wygląda zupełnie inaczej. I dlatego pan premier Morawiecki zgłosił sprawę do sądu. I bardzo dobrze, że tak zrobił. To są okruchy afer, jakie zafundowała nam transformacja pana Balcerowicza. Na przykładu chociażby pan Kulczyk, pan Solosz, Wejnert, Loska i tak dalej, nie będę wymieniał, pan Adamowicz. To już w ogóle tragedia, co się działo. A przypomnijmy również dwa mieszkania pana Kierwińskiego i Gawłowskiego, którzy wypożyczali te mieszkania, wynajmowali dla agencji towarzyskiej.
No tak, ale nikt nie zarzuca, że ten majątek został nabyty z naruszeniem prawa. Jakie prawo mieliśmy takie, niestety.
Ja tylko wskazuję na patologię, panie redaktorze. Więc zajmujemy się naprawdę drobiazgami, są wybory i każdy szuka, jak to zrobić, żeby drugą stronę po prostu przezwyciężyć.
Czyli uważa pan, że to bardziej sprawa wyborcza niż sprawa związana z legalnością tego majątku?
Logiki. I panie redaktorze, teraz się cofnę do jednego. W poniedziałek jadąc do Gorzowa słucham audycji Radia Zachód tej i jeden z panów mówi, że ta audycja sięgnęła dna i ubliża moderatorowi. Ja bym bardzo prosił, żeby zwracać na takie rzeczy uwagi i takich ludzi naprawdę wykreślać. Musimy się szanować wszyscy nawzajem, dać możliwość, jest demokracja, ale kultura musi nas wszystkich obowiązywać. I ostatnie zdanie, panie redaktorze.
Bardzo proszę.
I ostatnie zdanie, jeżeli już mówimy o wyborach, to chciałem zaznaczyć, że w tej sytuacji to, co robi obecna władza rządząca, robi wszystko, żeby polskiemu społeczeństwu żyło się lepiej. Jak ktoś tego nie widzi, to po prostu ma jakiś zaciemniony obraz. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam, dziękuję za opinię i czekamy na kolejny telefon. Halo, jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Karol Kołoń się. Panie redaktorze,
witam.
Całkowicie jestem za ujawnieniem tego wszystkiego. Od co Platforma jeszcze to z tym projektem weszła i rozszerzenie tego, co pan prezes Kaczyński chce. Całkowicie. I mam jeszcze jedną taką prośbę. Żeby było, dajmy na to, podział majątku mąż z żoną ma, Ale jeśli nie ma żadnego rozwodu, żyją sobie razem, nawet w jednym mieszkaniu, choćby był i rozwód, musi to dotyczyć wszystkiego razem. Nie ma tak, że wezmą, podział majątku zrobią, żyją w jednym mieszkaniu, tylko fikcyjnie, żeby po prostu mieć zabezpieczenie. Musi to być wszystko wyjaśnione.
Taka jest idea, bo to ma działać również mimo rozdzielności majątkowej. Proszę bardzo, ja tylko taką uwagę zrobiłem. Tak, bardzo proszę.
Mam jeszcze jedną prośbę. Daleko to już wszystko idzie. Marzy mi się jeszcze, żeby tak posłowie zmądrzeli, żeby ustawili sobie, że będzie kadencyjność Sejmu i Senatu. Jak jest prezydenta, znaczy wójta, burmistrza, posłów radnych, tak samo musi być kadencyjność Sejmu, posłów Sejmu i Senatu. Dwie i dziękuję.
Czy pan zakończył wypowiedź, mówiąc dziękuję?
To marzy mi się, żeby jeszcze do tego doszło.
Dobrze, bardzo panu dziękuję za wyrażoną opinię. Pojawiają się również inne kwestie ważne wprowadzenia kadencyjności posłów i senatorów. A my wracamy do tematu wiodącego. Pytamy, przypomnę tym, którzy w tej chwili włączyli radioodbiorniki, że dyskutujemy dzisiaj o tym, czy majątki rodzin polityków powinny być jawne. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, panie redaktorze. To znaczy, w wypadku premiera jest to ewidentny atak. Zresztą, wie pan, taki prymitywny, bo wszystko jest zgodnie z prawem, nie ma tam żadnych niedomówień, tam nie ma żadnych niedopatrzeń, tam jest wszystko, jak to się mówi, lega artis i ja nie wiem, rozumiem. Jest to takie gryzienie po kostkach przez kundli. Ale powiem panu, że to jest jeszcze szczegół. Mnie najwięcej uderzyło to ujawnienie adopcji dzieci przez pana premiera, przez dziennikarza. Wie pan, to już nie jest dziennikarz, tylko hiena. Po prostu hiena. I to teraz ma być prawo, chyba 221 paragraf.
212.
I bardzo dobrze, bo wie pan, to co się dzieje w tej chwili w prasie, te pomówienia ciągłe, to jest skandal. A wracając do tego, do tematu, jestem przeciw.
Jest pan przeciw ujawnianiu majątków rodzin?
Tak.
O, to bardzo ciekawy punkt widzenia. Proszę uprzejmie zatem.
Proszę bardzo. Dajmy na to, że ja się dorobiłem majątku. Mam potężną firmę, jedną, drugą, trzecią, kupę kasy. Moja żona, dajmy na to, wystartowała na posłankę. I dostała się do Sejmu. W imię czego ja mam pokazywać wszystkim dookoła, jaki ja mam majątek?
No, w imię przejrzystości zapewne.
Chwileczkę. To był mój majątek, zanim moja żona wystartowała do Sejmu. Kto mi zapewni bezpieczeństwo, ochronę przed złodziejami, ochronę przed porwaniami, wszystkie inne możliwe rzeczy? Kto za to będzie odpowiadał? Niech mi ktoś to wytłumaczy mądrze. No, w imię czego? W jakiej przejrzystości? Ja ten majątek miałem, zanim moja żona poszła do polityki. Dlaczego ja mam go ujawniać? Kogo to obchodzi? Czy każdy człowiek, który jest bogaty, ma pokazywać swój majątek? Wie pan, ja jestem za tym, żeby żona prezydenta, premiera, ministra, owszem. Mhm. Ale żona posła? W imię czego? Nawet żona, wie pan, powiem panu szczerze, ja jestem, no nie mam przekonania. Bo proszę pana, jeśli ktoś ma rozdzielność majątkową, prowadzi prywatną działalność gospodarczą i sobie zarabia pieniążki, ciężkie pieniążki, daj mu Boże, jeśli uczciwie pracuje. W imię czego ma to pokazywać? Jakiej przejrzystości? O czym my rozmawiamy? Człowiek ma pieniądze i on ma teraz tłumaczyć się z tego, że zarobił pieniądze? Wie pan co? Nasza poprawność w pewnych kwestiach idzie za daleko. Poza tym ja bym uważał ze strony opozycji, bo nie wiem na przykład skąd pan szef Koalicji Europejskiej ma majątek około 4 czy 5 milionów, czy nawet więcej. Niech on uważa, żeby czasami jego nie przetrzepali. Ja uważam jedno. Nie popadajmy w paranoję, w imię czego ja, mając swoją firmę i ktoś idzie ode mnie do polityki, mam się tłumaczyć z moich pieniędzy. No bo co?
Dziękuję panu, przedłużyłem panu troszeczkę ze względu na to, że ta wypowiedź inaczej zupełnie wybrzmiewa i być może będzie to stanowić podstawę do dalszej ożywionej dyskusji. Mamy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Doktorze Damian Sulęcin.
Witam pana.
Wie pan co, ja zwracam uwagę nie na to, jak to jest robione i przez kogo to jest robione, tylko że zawsze to jest smród po tym, jak się mleko wylało. Zwrócił pan uwagę?
Tak, zwróciłem na to uwagę.
Kiedyś próbowano to usankcjonować wcześniej, żeby było. to ktoś właśnie wprowadził te rzeczy typu podział majątku i nie na matkę, na teściową, wujka, teścia, szwagra, syna. W tej chwili, jeżeli ktoś to próbuje uporządkować, to robi to tak, żeby dalej było nic nie wiadomo.
No, tu chyba dowiedzielibyśmy się trochę, gdyby ta nowa ustawa postulowana przez PO i PiS weszła.
Wszystko jest dobrze, panie redaktorze, tylko tyle, że my nie jesteśmy w stanie naprawdę zajrzeć im. Ja nie mówię do portfeli, bo ja nie chcę zaglądać do cudzego portfela.
Jasne.
Tylko chodzi o to, żeby wykazał, że zdobył ten majątek. Daj Boże mu jeszcze większy, nawet 10 razy.
To jak zdaniem pana to powinno być zrobione, skoro pan ma troszeczkę wątpliwości, jak słyszę?
Ale nie chodzi o... Ja nie mam wątpliwości, że to powinno być zrobione, tylko w jaki sposób to zrobić, żeby wszyscy musieli... No, przykład premiera. Był wtedy szefem, tym radnym w sejmiku. Miał możliwość usłyszenia pewnych rzeczy, zanim one weszły w życie? No miał taką możliwość. I jaka jest rola jego w tym, że był w tym sejmiku? Nikt nie wie. Ale pozostaje taki lekki, powiedzmy, smrodek, że mógł wykorzystać wiadomość, którą wiedział wcześniej, a nie do zakupu tej ziemi, prawda? Mógł. Ja nie mówię, że broń Bóg, niech ktoś nie
rozumiem,
podejrzewa,
rozumiem,
że ja rzucam jakieś kalumnie tutaj. I być może człowiek jest czysty. I tak powinniśmy robić. Tylko w tej chwili państwo polskie jest już na najlepszej drodze do państwa policyjnego. Dlatego, że każdy potencjalny podatnik jest od razu traktowany przez wymiar sprawiedliwości i wymiar skarbowy jako potencjalny przestępca.
No ale okazuje się, że przez polityków także i przez powiedzmy
dobrze,
niektórych dziennikarzy.
Oni nie zaczynają od siebie, tylko od
Dziękuję panu bardzo za wypowiedź. Czekamy na kolejne opinie. Mamy już następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam pana i słuchaczy.
Witam serdecznie.
Ja chciałbym powiedzieć w ten sposób, że chyba jesteśmy jedynym krajem, gdzie dorobienie się majątku zaczyna być hańbą. Nie wiedzieć dlaczego. Teraz chciałbym się odnieść do wcześniejszych na przykład wypowiedzi. Jeżeli mąż dorobił się majątku, bez względu na to jakiego, wielkiego, średniego, małego, a żona... I mają, powiedzmy, rozdzielność nawet majątkową, ale są małżeństwem i żona chce zostać posłem, to oni muszą to rozstrzygnąć między sobą. Słuchaj, ja będę kandydować, ale ty będziesz musiał ujawnić majątek. Jeżeli się nie zgadzacie wspólnie, to niech pani nie kandyduje, czy też pan, bez względu na to, kto to będzie. Chciałbym się odnieść też do wcześniejszych wypowiedzi.
Bardzo
panowie,
proszę.
Którzy mówią, że kultura osobista, żeby zachować w tej... w tym programie kulturę osobistą, a na koniec, na sam koniec ubliżają ludziom od hien, od różnych ich wyzywając, no to chyba ci panowie nie bardzo wiedzą, co mówią. Tak tyle. I uważam, że ustawa taka, która by obligowała ludzi, którzy startują na stanowiska poselskie, senatorskie, nawet w urzędach wojewódzkich, powinni ujawniać swoje majątki. Bez względu na to, czy mają rozdzielność majątkową, czy nie, majątki powinny ujawniać wspólnie, czyli i żona, i mąż. Jeżeli mąż chce, czy tym żona chce być senatorem albo posłem. I jeszcze bardzo mi się podobała wypowiedź pana, który mówił, że powinno się wprowadzić kadencyjność w Sejmie i Senacie. Co to znaczy poseł zawodowy? Gdzie takie określenie istnieje? Takich rzeczy nie powinno być. Albo się jest posłem, albo się nie jest posłem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Czekamy na kolejne głosy państwa w dyskusji. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan użył, panie redaktorze, słowo, że interaktywnie opozycja próbuje wprowadzić zapis odnośnie ujawniania majątku. Wydaje
A
mi się,
kto tak powiedział?
Że jest to pomysł Jarosława Kaczyńskiego, ale, który wtedy był w opozycji. Nie pamiętam, czy 2011, czy 2013, ale na pewno opozycja ówczesna wtedy też koniecznie chciała, żeby ujawniać majątki wszystkich osób, posłów i ich żon, rodzin i tak dalej. Także nie jest to interaktywne, tylko taka stała melodyjka.
Ale kto powiedział, że to jest interaktywne?
pan powiedział tutaj w
Nie.
moim zdaniu, że...
Ja użyłem określenia, właśnie... że polscy politycy działają najczęściej reaktywnie, czyli reagują okay, dopiero
dobrze,
na...
Dobrze, jasne, mhm. jasne, reaktywnie, czyli, no ale mówię, pomysł o majątkach był pomysłem opozycji ówczesnej pana Jarosława Kaczyńskiego, który się z tego wycofał, jak doszedł do władzy. No myślę, że przez sprawa majątku pana premiera jest bardzo jasna. On tak nie pasuje do wizerunku siermiężnego polityka PiS-u, więc dlatego, że robił rozdzielność majątkową. Jest to klasyczny przykład uwłaszczenia się w III RP. No taki piękny, cudowny, najlepszy człowiek, który przypadkowo od biskupa dostaje propozycję kupienia taniej działki, potem na tej działce się dorabia, potem robi rozdzielność majątkową, żeby czasami wyborcy PiS-u nie zauważyli, że pan premier ma 100 milionów. Oczywiście małżonka musi prowadzić działalność gospodarczą, bo majątek 100 czy 200 milionów, to jest malutki majątek, więc trzeba ciężko pracować, żeby te pieniądze pomnażać. Powiem panu, że cieszę się, że nastąpią tutaj wybory i jeżeli PiS wygra w województwie lubuskim, to tutaj zadzwonię do pana, panie redaktorze, i odszczekam, powiem, że nie mam racji, że jestem tępym człowiekiem, który nie rozumie tego pięknego, cudownego rządu i pana premiera, który kłamał wczoraj, kłamie dzisiaj i będzie kłamał, ale nie uważam, żeby przekonał kogokolwiek z tutaj dzwoniących, ponieważ jest was ta cała ilość...
No jednak pewną ilość dzwoniących przekonał, którzy wyraźnie stawali w obronie premiera.
Nie przekonam,
premiera.
Pan premier Morawiecki, proszę pana, kłamał.
Ja mówię o dzwoniących.
Kłamał, będzie, ale wybory przegra, także tutaj te nasze lubuskie do Europarlamentu. Zakładam się o wszystkie pieniądze. Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie. Dziękuję za opinię. Zanim odbierzemy kolejny telefon, tytułem jednak sprostowania. Mateusz Morawiecki nie kupował od biskupa tej ziemi, tylko od proboszcza parafii cywilno-wojskowej księdza Sławomira Żarskiego. To tyle tytułem sprostowania. Mamy kolejny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, od razu się odniosę do ostatniego telefonu. Słuchacz zawsze mnie po prostu rozbawia. I powiem tak, że chociaż dzisiaj przynajmniej jedno słowo prawdy usłyszałem od tego pana. Coś tu wspomniał o tępych ludziach, także ja nie mam wątpliwości, że tacy są. A takie telefony to tylko potwierdzają. Powiem tak, jeżeli ktoś się decyduje na wejście do polityki, no to się musi raczej liczyć z tą informacją o swoim majątku. Ja powiem rzecz istotniejszą, że bardziej od tej informacji o posiadanym majątku do momentu, gdy się weszło do polityki, jest odpowiedzialność majątkowa za swoje czyny. Jeżeli ta odpowiedzialność by była polityków na różnym szczeblu i ta nieuchronność kary by była, jeżeli przynajmniej jeden by w III RP polityk odpowiedział swoim majątkiem, zostałby mu ten majątek zabrany za złodziejstwo, jakie się dopuścił. Mówię oczywiście tutaj teoretycznie, gdyby taki był. No jasne. To podejrzewam, że troszeczkę byłby kaganiec na niektórych, brzydko mówiąc, polityków. A tak, no jeżeli nie ma tej odpowiedzialności majątkowej, no to można sobie hulać. Jeżeli chodzi o... Ja nie chcę się stawiać ani po jednej, ani po drugiej stronie tego obozu. Ja powiem tylko tyle, że trzecia RP właśnie to jest taki twór patologiczny. Już nieraz to mówiłem, że tak to właśnie jest. Tylko dziwi mnie jedno, że tutaj raptem jest afera rozpętana na temat majątku pana premiera, kupno tej działki, ale jakoś już o panu Adamowiczu, świętej pamięci, jak niektórzy uważają, nawet już świętym prawie, no to już o tym majątku raczej jest cisza, tak? Tomasz Lis jakoś nie apelował, żeby prześwietlić te kilkanaście mieszkań, ileś tam kont, które posiadał, a nie, gdzie dochody nie zgadzały się ze autentycznymi wpływami.
To prześwietla w tej chwili prokuratura dolnośląska.
No właśnie. Najprawdopodobniej żona pana prezydenta Adamowicza startuje po to tylko do Parlamentu Europejskiego, żeby dostać immunitet. Także o tym jest, nie mówię. Także równowaga, dobrze by było, żeby zachować tą równowagę. A że Gazeta Wyborcza, jak tu już wspomniał słusznie, Gazeta Żydowska, jak pani Engelking powiedziała, no to właśnie to ma na celu. No to jest jedna wielka propaganda, bo ja rozumiem, też często podają takie sformułowania TV PiS. Ja uważam, że każda telewizja polska, kto by nie rządził, gdzieś tam po jakiejś stronie się ustawiała. No tylko trzeba proporcje trochę mierzyć. Wiecie państwo, no, to co wyprawia Gazeta Wyborcza z TVN-em, ja sobie nie przypominam, że w telewizji polskiej śpiewano Jarosławowi Kaczyńskiemu 100 lat. No a za premierostwa pana Tuska takie coś było w programie u Tomasza Lisa.
Tak, pamiętamy to. Przedłużyłem nieco panu wypowiedź, tak, ale kolejni nasi słuchacze czekają.
Odpowiedzialność swoim majątkiem, jeżeli polityk będzie odpowiadał swoim majątkiem, To będzie najważniejsze.
Dziękuję panu za opinię. Czekamy na kolejne telefony od naszych słuchaczy. Kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Adamie. To Waleza z Gorzowa.
Witam pana.
Witam. Chciałem powiedzieć, że ujawnienie majątków wszystkich polityków tak bezpodstawnie, bez żadnego powodu, jest to w jakiś sposób ograniczenie demokracji. Powinno to tylko następować w wypadku, gdzie są wyraźne podejrzenia o korupcję, gdzie się zgromadziły jakieś materiały dowodowe, prawda, polityków. No i kogo powinni pierwsze skontrolować? Moim zdaniem to Hankę, która między innymi brała łapówki, to tak naprawdę.
Ale to uważa pan, że to tak wybiórczo powinno działać? Nie lepsza jest jednak ustawa, żeby zapobiec podejrzeniom, że chce się uderzyć w konkretnego polityka?
Nie. Powinno być wybiórczo, gdy są podejrzenia wyraźne, ponieważ tak jak tamten pan mówi, że to żeby było jakieś państwo trochę policyjne, gdzie miesza się do prywatnych spraw obywateli, i gdy na przykład w aferze prywatyzacyjnej...
Ale czy polityk nie jest szczególnym obywatelem, który powinien być transparentny polityki i jego rodziny?
No na Zachodzie to przeważnie bogaci dochodzą do władzy, czyli Stanach Zjednoczonych, czy tam gdzieś w takich krajach wysoko rozwiniętych. Nasz kraj jest tak na średnim poziomie. U nas trudno powiedzieć, ale też biedni nie dochodzą do władzy. Ale... Tak jak mówię, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz już powinna być skontrolowana z tego tytułu, że brała udział w aferze prywatyzacyjnej i jak nie w sposób pośredni, to bezpośredni. I pan Leszek Balcerowicz, który przez tyle lat gromadził majątek narodowy przez wysprzedaż majątku przychodził majątek prywatny przez wysprzedaż majątku narodowego, Banku Polskiego i tak dalej. Te osoby między innymi żyją na ludzkiej krzywdzie, na niszczeniu biednych. Taka jest prawda. I takich osób trzeba było skontrolować. Pana Michnika, którego nie wiadomo w jaki sposób jego brat jest, był prokuratorem, który podpisał...
Dziękuję. Dziękuję panu za opinię. No, mamy kolejne telefony. Musimy dać szansę wszystkim, o ile na początku ta intensywność telefonowania była trochę mniejsza, stąd przedłużałem niektóre wypowiedzi, to teraz będę bardziej pilnował czasu. Halo, kto się do nas dodzwonił?
Kłaniam się, Ryszard Żar.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, chciałbym po prostu przypomnieć panu Janowi z Międzyrzecza, że pan Gawłowski po pierwsze wygrał masę spraw za pomówienia o po prostu wynajęciu mieszkania pod nierządy.
Sprawa się dalej toczy. Pan Gawłowski został uwolniony z aresztu tymczasowego, ale sprawa się dalej toczy.
Dobrze by było, żeby pan przypomniał panu Janowi z Międzyrzecza, żeby po prostu nie kłamał. I chcę powiedzieć tak, jakoś nikt nie wspomniał pana Nowaka z zarządów Tuska, który kupił sobie zegarek i nie zgłosił. I został pozbawiony stanowiska. Jakoś nikt nie mówi o Kamińskim, który, proszę pana, syn dziś jest w Światowym Banku. Dzięki komu? I mógłbym tak wymieniać. Więc wie pan, nie dajmy się zwariować.
Ale czy jest pan za ujawnianiem majątków rodzin polityków? Tak czy nie?
Proszę pana, ja jestem za tym, żeby jeśli chodzi o majątki, jeśli są jako majątek. Ja, wie pan, uczciwie powiem, nikomu nigdy w życiu bez względu na sytuację nie zaglądałem do zębów, do środka, do butów, do mieszkania i raczej bym nie stosował takich metod. A jeśli chodzi o premiera naszego rządu, proszę pana, no gdyby było w porządku, to by Jarosław Kaczyński nie miałby wątpliwości. On jednak w briefingu dwa dni temu wypowiedział się dość jednoznacznie, że są jakieś wątpliwości. W związku z tym jest coś na rzeczy.
Nie wiem, które briefingi oglądaliśmy, bo ja też oglądam i nie pamiętam takiego briefingu.
No pan pewnie będzie tak robił i mówił, że nie pamięta. Ja jednak był taki briefing i pamiętam. I co do przedostatniego słuchacza, proszę pana, rządowa telewizja teraz, to bym nazwał ją Made in Białoruś. Niech nie mówi, że TVN, to jest niedobra telewizja. Dzięki TVN-owi dużo się dowiedziałem, dużo wiem i będę jej oglądał. A białoruskiej telewizji nie będę oglądał.
Dziękuję panu za opinię. Czekamy na kolejne telefony, a pytamy o to, czy majątki rodzin polityków powinny być jawne. W naszej dyskusji pojawiają się różne wątki. Halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem młodym słuchaczem, ale tak można powiedzieć, zauważyłem, że u nas w Polsce my wszyscy mamy taki syndrom sąsiada, można powiedzieć.
Na czym to polega?
To polega na tym, a sąsiad kupił Passata, ja sobie kupię dwa.
Mhm.
To jest na takiej zasadzie. Jeden drugiemu nie z nienawiści, bo ktoś się czegoś dorobił, z nienawiści mógłby widły w plecy wbić. A moim zdaniem, jeżeli on się dorobił, no to jest jego sprawa, jak on się dorobił. Ja mogę powiedzieć tylko tyle. Morawiecki ma 7 czy ile tam hektarów działki, mój sąsiad ma Passata, a ja mam komornika. I jestem z tego zadowolony. To jest moja sprawa, co ja mam, ile ja czego mam. I takie rzeczy jak ujawnianie majątku nie powinno mieć miejsca, moim zdaniem. To jest
nawet w przypadku polityków, tak? Nawet w przypadku polityków.
Tylko, on powinien być tylko... Immunitet nie powinien go chronić przed, jak on się zwie, przed fiskusem.
Rozumiem.
Tylko to. Po co mnie interesuje? Mnie nie interesuje, ile on zarabia. Mnie to nie interesuje, to jest jego sprawa, a wedle mnie, nie, jak mało zarabia, nie chce weźmie jeszcze jakąś fuchę dorobi. To jest takie moje młode zdanie. Ja mam mało pieniążków, pójdę sobie dorobię. I co? I mam ze wszystkim latać do fiskusa i można powiedzieć, jakby się wszystkiego zaczęli tak czepiać. My mamy taki typowy syndrom sąsiada. A sąsiad kupił, ja też muszę mieć. Ja sąsiadowi zazdroszczę. Ale dlaczego to tak? Bo my wszyscy jesteśmy nauczeni przez takich polityków. Oni się wszyscy nadają do tarcia krzanu i kręcenia karuzeli. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję panu bardzo. Czekamy na kolejne opinie naszych radiosłuchaczy, a pytamy o to, czy majątki najbliższych rodzin polityków powinny być ujawniane, bowiem w Sejmie mamy takie dwie inicjatywy. Jedna autorstwa Platformy Obywatelskiej, druga autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Halo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, z tej strony Mirek z powiatu Siegodzi.
Witam pana.
No ja to powiem tak, że jeśli chodzi o premiera Morawieckiego, no to on pracował w banku, był prezesem największego banku polskiego i zarabiał duże pieniądze i stać go było na kupno działki takiej czy innej, czy jakichś innych tam, nie wiem co on tam jeszcze posiada. I on jak dalej byłby prezesem tego banku, no to by zarabiał więcej niż premier. Także tutaj... Nie ma tutaj według mnie żadnych podstaw, żeby tylko posądzać o to, że jakieś spekulacje, coś takiego, że tam jakieś nieczyste interesy.
Zresztą nikt nie zarzuca, nawet Gazeta Wyborcza, że ta transakcja jest nielegalna.
No oczywiście, także tutaj rzucono temat i zaraz się robi niby aferę z tego, nie? I na tym to polega. Jeśli chodzi tutaj o główny temat audycji, to jestem za i jestem też przeciw. Jeśli chodzi o to, żeby pogodzić jedno z drugim. Bo jestem za tym, że ujawniacie, ale z drugiej strony pan Wacław tutaj dobrze argumentował to wszystko, żeby to nie było tak ujawniane, że ktoś się czegoś dorobił i zaraz musi to wszystko ujawniać.
Czyli tak, jakaś ochrona powinna być, tak? Czyli nie cały majątek? Jak to według pana powinno
to powinno być w ten sposób
funkcjonować?
Ujawnia tutaj, na przykład kandyduje na posła, na parlamentarzystę, na burmistrza, wójta i prezydenta i tak dalej. Tak jak teraz jest, tylko to nie powinno być do wglądu do zwykłego obywatela, tylko powinno być jakieś ciało takie powołane, zaprzysiężone, które ono by miało wgląd tutaj w te ujawnione majątki, w to wszystko. I oni powinni kontrolować, bo też ważne jest, żeby ci, co są na tych stanowiskach, żeby oni robili co roku sprawozdanie, żeby wykazywał, ile on się dorobił w danym roku.
Mam takie pytanie do pana. Ja przedłużę panu czas. Skoro burmistrz, tak. prezydent i wójt musi ujawnić majątek, to poseł powinien czy nie powinien?
No tutaj... No myślę, że też, bo tam, gdzie są ważne sprawy, no bo poseł na przykład jest ważną postacią w polityce. I...
Halo? 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 Utraciliśmy to połączenie. Być może nasz radiosłuchacz jeszcze się do nas dodzwoni i damy mu szansę do kończenia wypowiedzi. Mamy kolejny telefon, nawet dwa.
No, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo proszę.
Panie redaktorze, majątek polityków powinien być jawny, tylko że pod pewnym warunkiem, z pewnymi ograniczeniami. Wypisałem sobie tak kilka punktów i pozwolę sobie omówić.
Bardzo proszę.
A więc tylko z najwyższej półki, prezydent, premier, posłowie, senatorowie, ministrowie, no więc ta najwyższa półka nie byłaby taka malutka z nami z kolei. Po drugie, tylko najbliższa rodzina, żona i dzieci, bo jak daleko później trzeba byłoby pójść, gdzie tą granicę postawić? A więc naprawdę bardzo jednak to ograniczyć. Już nawet na rodzeństwo chyba nie. Podkreślam chyba, bo nie jestem od tego ani fachowcem. Myślę, że fachowcy też by byli podzieleni. Na następnie, tylko powyżej określonej kwoty. Nie wiem, 1 milion, kilkami 5 milionów. Nie wiem, ale w każdym razie powyżej pewnej kwoty, bo żeby nie popaść znowuż w przesadę. Majątek, nieruchomość została nabyta legalnie oczywiście, ale widzę tu cwaniactwo, po prostu takie warszawskie cwaniactwo, charakterystyczne i dla pana premiera, i dla tej najgorszej ze zmian. Następnie, niektórych nie radzi działka za 70 milionów złotych, a kół w oczy zegarek i nie tylko pana Nowaka, o którym tu już pan Ryszard mówił żar, za 10 czy 15 tysięcy złotych. Czy to jest symetryczne, panie redaktorze? Nie, to jest po prostu podłe i niesamowicie wstrętne. Poza tym działka została nabyta od kościoła bez przetargu za cenę 5-krotnie niższą niż wówczas była cena rynkowa. A więc wydaje mi się, że brakuje tu trochę nawet przyzwoitości w ocenie. Jeszcze jedno odnośnie tego pana Jana.
Ale dodajmy, że to jest wersja Gazety Wyborczej.
Chyba nie tylko. No. Jeszcze tylko ostatnie pół zdania odnośnie pana Jana. Naprawdę odrobinę...
Ale bardzo proszę, unikajmy takich ad personam, dobrze?
Dziękuję
bardzo. Czekamy na kolejny telefon. Mamy już połączenie. Bardzo proszę.
Halo, halo.
Dzień dobry. Jakieś szumy, czy dzwoni do nas pan z nadmorza?
Ja nie wiem, kto jest na antenie, czy jestem połączony.
Jest pan na antenie, ale gdyby te szumy udało się panu wyeliminować, może zbyt blisko odbiornika, może to są odgłosy jakieś przemysłowe.
Ja jadę tak zwanym tirem, wie pan.
No to spróbujmy, ale... chociaż nie najlepszy pomysł, żeby rozmawiać w trakcie jazdy.
Ale więcej się z panem nie połączy, bo zaraz to się kończy.
Dobrze.
Ja polecam życiorys i początki działalności pana prezydenta Nowej Soli, pana Badima. Ja byłem na spotkaniu w Domu Kultury w Dozamecie i on rzucił na ekran rzutnikiem wszystkie swoje dokonania. Zaczął od tego, że spieniężył swoją firmę. Zresztą
ale najmocniej pana przepraszam, dzisiaj nie rozmawiamy o prezydencie Tyszkiewiczu, tylko o tym, czy ujawniać majątki rodzin polityków.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest najwspanialszy sposób, jak się kandyduje i obiera się jakieś stanowisko, żeby wtedy prześwietlać, a nie w trakcie czy po.
Ale wie pan, prezydenci mają obowiązek ujawnienia majątku, podobnie jak burmistrzowie i wójtowie. To są zupełnie jawne sprawy i to obowiązuje już od dawna.
Ale nikt tego nie czynił aż tak oficjalnie i reprezentatywnie, jak właśnie ten...
Oj, zapewniam pana, że tak robią. Często wchodzę w internet, zapraszając na przykład gości do audycji i chcąc, nie chcąc napotykam się na różnego rodzaju jawne oświadczenia majątkowe.
Nie, no zgoda, tak powinno być. Chodzi mi tylko o to, że babranie się nieustannie to jest zawsze wynikiem zemsty politycznej. Zawsze. Tam nie ma jakiejś normalnej sytuacji między atakującymi i atakowanym. To jest zawsze spowodowane poglądu na naszej scenie politycznej, która jest ohydna, bandziorska, no niezwykle, no nie wiem jak to nazwać, ale dosyć już tego, mogliby już nareszcie skończyć i nie babrać się w swoich przeszłościach, jedni i drudzy. Przecież to jest tak żenujące i tak męczące dla całego społeczeństwa, że ktoś musi nareszcie to przeciąć i spowodować, żeby nastała normalność. Dzięki bardzo panie.
Dziękuję panu za opinię. Zdążymy na pewno odebrać jeszcze jeden telefon i być może następny. Zobaczymy. Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, Rysiek się kłania.
Witam pana.
Kolejny odlot Jarka Kaczyńskiego. Świetnie to podsumował wczoraj Bartosz Arłukowicz w rozmowie z Cymańskim, że dochodzimy do absurdu, gdzie byli się kontrolować skarbonki 10-letniego dziecka. No smutne to, bardzo smutne.
No ale pomysł jest również Platformy Obywatelskiej, żeby kontrolować.
No czyste ręce, przecież ten program Czyste Ręce to już chyba 10 lat ma. Znaczy pierwszy program, bo było takie hasło Czyste Ręce.
No kiedyś za premiera Cimoszewicza. Mamy kolejną odsłonę.
No, wystarczyło, albo nawet tak, więcej tak. Może ten program mieć właśnie. Wystarczyło tylko tego przestrzegać. Zresztą Urząd Skarbowy ma dostęp do wszystkiego. I przede wszystkim zdyscyplinować służby odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów, a nie szukanie coraz to kolejnych przepisów. Bałaganienie jeszcze raz bałaganienie w przepisach. Dziel i rządź, gdzie nikt nie będzie wiedział później, jakie normatywy do jakiego przestępca zastosować i wszystko się rozmywa. Izby Skarbowe, urzędnicy skarbowe też głupieją, bo nie wiedzą, czy ten przepis dzisiaj obowiązywał 2, 3, 50 lat temu i jak do tego podejść. Każdy jest skołowacony. To jest typowa walka polityczna. Ja ci daję kontrę, ty mi dajesz kontrę. A ludzie powinni rozstrzygnąć, co się nadaje do użycia. Przepisy powinny być jasne, proste dla wszystkich. Stanowiska odbioru publicznego i apanaże związane z niej powinny być jasne od początku do końca dla wszystkich. Tyle też się tak nie jest, bo przecież czy w prasie, czy w internecie są co roku nawet sprawozdania włodarzy, ile mają, czego się dorobili, czy mają zadłużenie, czy nie. I to jest normalna sprawa. A że są boki, to były zawsze, zawsze były sobie i będą i od tego nie uciekniemy. To jest normalna sprawa. Tak samo jak znajomości. 20 lat już nie ma kogoś...
Dziękuję panu bardzo, panie Ryszardzie. Spróbujemy rzutem na taśmę odebrać jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
No halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo proszę.
Pozdrawiam wszystkich pana redaktora. O czym dzisiaj rozmawiamy, bo jestem daleko.
Czy majątki rodzin polityków powinny być jawne?
Oczywiście, proszę pana, jak najbardziej. Od samego początku to jest 30, to cały czas powinno być. I za komuny także. Ale to nie tylko polityków, panie redaktorze. Wszystkich ludzi, osób tak zwanych, wie pan, publicznych. Publicznych. No, politycy... Artystów, wie pan...
Celebrytów także, artystów również.
To są osoby publiczne, wszędzie słyszę. Nie można ich, wie pan, tutaj i tego, prawda, bo to są osoby publiczne, nie można... trzeba ich nazwiska podawać, ich nie obowiązuje RODO i tak dalej, bo to są osoby publiczne. Skoro są osoby publiczne, to my, szarzy obywatele, powinniśmy znać ich majątek, ich rodzin, i przede wszystkim, jakim sposobem doszli do majątku? Czy w spadku, czy po rodzicach, czy po swoich przodkach i tak dalej. A także wszystkich gangsterów. Przede wszystkim. Proszę pana, według konstytucji wszyscy obywatele się są równi według prawa. Prawda?
No tak.
No właśnie, więc jeżeli są równi wobec prawa, to te prawo... powinno obowiązywać wszystkich. Jeżeli my, szarzy obywatele, składamy zeznania podatkowe, to także inne osoby, znane publiczne, politycy, artyści, dziennikarze, etc., także powinni wykazywać swoje majątki. Sędziowie, proszę pana, dziennikarze, redaktorzy, gangsterzy.
Bardzo panu dziękuję za uwagę. To był ostatni telefon do naszej audycji. Zbliża się bowiem godzina 13. Musimy niestety postawić kropkę. Dziękuję za uwagę i za wyrażone opinie. Żegnają się z państwem Adam Ruszczyński i Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.